Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, za to, że Ty jesteś Bóg żywy, prawdziwy i za to, że Ty, Panie, dajesz nam poznać prawdę Twojego Słowa i powiedziałeś, że poznamy prawdę, a prawda nas wyzwoli. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że w Jezusie Chrystusie mamy wolność, aby być przed Twoim tronem znalezieni jako wierni Tobie z Twojej łaski. Tobie chwała i cześć w imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym się dzielić tematem, który Piotrek zaczął tydzień temu, tylko w innym kontekście. On mówił o antysemityzmie w Polsce. Wiem, że to jest temat zawsze taki kontrowersyjny, tym bardziej, bo to dotyka nas, tak, Polaków. Ale ja chcę mówić z innej perspektywy. Chcę mówić o antysemityzmie w Kościele. I oczywiście, żeby o tym mówić, trzeba by było odnieść się do historii, ale przede wszystkim do Biblii. Amen. I chciałbym się najpierw odnieść do Biblii, a później do historii. Pokazać wam w ogóle koncepcję antysemityzmu, która tak naprawdę powstała między III a IV wiekiem w Kościele rzymskim. I to niestety pokutuje aż do dzisiaj w wielu kościołach, nawet protestanckich, ponieważ zostały stwierdzone pewne sformułowania przez tych ojców kościoła, pewne, powiedzmy, sugestie, pewne jakby złe doktryny, nauki i spowodowało to jakby nasze złe rozumienie pewnych prawd biblijnych, opartych na tych fundamentalnych prawdach doktryny apostolskiej. I kiedy my mówimy o doktrynie apostolskiej, rozumiemy, że doktryna apostolska, czyli nauczanie apostolskie, było przekazywane najpierw tym pierwszym apostołom, tak? Którzy, niektórzy z nich spisali nam Nowy Testament. I później było również przekazywane dalszym, powiedzmy, następcom, tak zwanym ojcom kościoła, którzy też byli biskupami w kościołach. I oni później dalej jakby przekazywali, ale w międzyczasie jakby było to odejście między III, IV wieku od tej fundamentalnej prawdy w temacie związanym właśnie z kwestii żydowskiej narodu Izraela i w kwestii czasów eschatologicznych, czyli czasów powtórnego przyjścia Jezusa, panowania Jezusa na ziemi, tysiącletnie panowanie Jego, tak, nowe niebo, nowa ziemia, tak dalej. Te prawdy zostały wypaczone tak naprawdę w III, w IV wieku i będę o tym mówił, oczywiście wy sobie to możecie sprawdzić. Ja podam pewne jakieś tam namiary czy coś, resztę sobie rzeczy możecie sprawdzić w internecie, czy też książki są różne. Ja tam korzystałem też z różnych publikacji, książek. Między innymi taką ciekawą książkę mam w PDF-ie Dana Huber. Zapomniałem, pójdzie wam, może powiem, jak się nazywa. I to jest taki tytuł tej książki Kościół i Żydzi. I on ciekawie podszedł do tego tematu, bo on, taka gruba książka, i on zbiera cały materiał taki dowodowy, historyczny, cytuje tych ojców kościoła, te różne wypowiedzi, pokazuje jak to było. Także taka książka bardziej taka, wiecie, taka naukowa, że tak powiem, taki też, może nie jest aż taki język taki straszny, teologiczny, ale warto sobie ją poczytać. Dobrze. I teraz chciałbym właśnie mówić o antysemityzmie, który powstał w kościele. I takim punktem wyjścia jest oczywiście list do Rzymian. Czyli zobaczcie, list do Rzymian, czyli do chrześcijan z Rzymu, którzy byli na terenie Imperium Rzymskiego, którzy byli przysiągnięci tak naprawdę kulturą grecką. I większość tych chrześcijan niestety miało umysł tak jakby skoncentrowany na takiej filozofii greckiej, pojmowaniu pewnych rzeczy. Jest to dalekie od takiej koncepcji żydowskiej, judaistycznej. I większość tych teologów, tych biskupów rzymskich dokonało po prostu złej interpretacji doktryny apostolskiej, a nawet wręcz odrzucili. Także później będę o tym mówił. I teraz tak. To może przeczytam z listu Pawła z 11 rozdziału, werset 1, później od 12, 15 i później do 24. Także trochę przeskoczymy, nie będziemy całego czytać. Czyli rozdział 11, werset 1, 12, werset 15 i aż do 24 list do Rzymian. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. I werset 12. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to ileż bardziej ich pełnia. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre gałęzie zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, bym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Zbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędził też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeśli ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, to o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Ten fragment dla mnie jest oczywistym fragmentem, który pokazuje tą kwestię związaną z Żydami, związaną z tym, że Bóg wcale ich nie odrzucił. I w zasadzie Paweł pisze ten temat z Żydami, on tak zaczyna już w drugim rozdziale, i on mówi o czymś takim, że nie jest ten Żydem, który jest obrzezany fizycznie, ale ten, który jest obrzezany w duchu. Ten, kto ma obrzezanie Chrystusowe. I on stwierdza coś takiego, że prawdziwym Żydem to jest ten, który tak naprawdę ma tu wiarę Abrahama, wiarę w Mesjasza. Że nie wystarczy być fizycznym potomkiem i się jest Żydem, ale żeby być takim, jakby być tym prawdziwym Żydem, to trzeba mieć tu wiarę w Mesjasza. Ale później on tutaj wyjaśnia pewną rzecz, która jest bardzo ważna, bo to jest związane z Ewangelią. I tu jest mowa o tajemnicy Izraela. I to tyczy się, wierzę, końca czasów. Końca czasów to się tyczy, ten fragment, ponieważ jest duża przestrzeń, taka wiekowa, rozegrania się pewnych rzeczy. Chodzi o to, żeby Ewangelia szerzyła się po krańce ziemi, dotknęła wszystkich narodów i kiedy tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa, kiedy Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom, to i Żydzi się obudzą i zaczną wierzyć w Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Zbawiciela. I to będzie odwrócenie Jakuba, czyli Izraela, od bezbożności, bo ich bezbożność polega na tym, że oni jako naród odrzucili Mesjasza. Tak? Ale wiemy, że nie cały naród żydowski odrzucił Mesjasza, bo była resztka. Ale naród żydowski, który jest reprezentowany w głównej mierze, bo każdy naród jest reprezentowany przez władzę, tak? I jest jakby ta się mówi głowa narodu, tak? Że to jest ta władza. I tą głową narodu, tą władzą, to była ta władza polityczna, ten urząd królewski i kapłanów, tak? I oni mieli za zadanie uczyć lud Izraela być wiernym przymierzu, tak? I uczyć Izraela żyć z Bogiem Izraela, tak? Ale wiemy przez historię Izraela, że Izrael nie był wierny Bogu i zawierali przymierza z innymi bóstwami, bogami, czcili Boga Izraela i w międzyczasie też czcili inne pogańskie bóstwa. I kiedy przychodzi Jezus, to oni odrzucają Go, nie rozumieją, że On jest tym Mesjaszem zapowiadanym przez proroków, przez patriarchów. I Jezus im cytuje fragment Pisma i mówi im właśnie o tym, że oni są tymi budowniczymi, ci faryzeusze, tak, którzy odrzucają ten kamień węgielny, który jest dla nich tym kamieniem obrazy, skałą potknięcia, zgorszenia. I kto o ten kamień się uderzy, będzie roztrzaskany. I on tu cytuje proroctwo Daniela. I on mówi, że naród Izraela, jako ta głowa w tym sensie tych władz, czyli ci religijni przywódcy, ci polityczni, oni nie przyjęli, tylko jakby ta garstka ludzi z tak zwanego pospołu, z tej klasy średniej, czy tej ubogiej, tak? Chociaż też wiemy, że niektórzy i faryzeusze też przyjmowali wiarę w Mesjasza, tak? Że Jezus jest Mesjaszem, ale jakby ta garstka Izraela przyjęła wiarę. Ale Izrael w sensie jako cały, jako naród reprezentowany przez przywódców politycznych i religijnych bardzo sprzeciwił się Jezusowi, tak? Odrzucając jego powołanie, to, że on jest Mesjaszem i tak dalej. Oni to odrzucili i do dzisiaj, jak wiemy, Żydzi to odrzucają, choć wiemy, że są Żydzi mesjańscy, tak? I oni wierzą. Ale wierzę, że pewnego dnia przyjdzie przebudzenie do Izraela, gdzie te władze Izraela będą skonfrontowani z Ewangelią. Myślę, że to będzie w czasach Antychrysta, kiedy oni zrozumieją, że ten człowiek niegodziwości grzechu, Antychryst, który będzie pretendował sobie do tego, aby wziąć sobie tytuł mesjański, Żydzi się ockną, zrozumieją, że to nie jest ich Mesjasz. Ale że ten prawdziwy już był i on się nazywa Jezus Chrystus z Nazaretu. I będzie taki czas dla Izraela. I to będzie czas błagania dla Jakuba. Tak pokrótce to opowiadam. Czyli tak. Zaczęło to się wszystko od fałszywej doktryny. W kościele chrześcijańskim, że Żydzi zostają wyrzuceni. Że w ich miejsce wchodzą teraz poganie i przejmują dziedzictwo Izraela, że Kościół jest tym dziedzictwem, że Bóg odrzucił Izraela, Bóg z nimi skończył. Ale wiecie, z nauczania apostolskiego jasno wynika, że Bóg względem narodu Izraela przez patriarchów i proroków obiecywał im pewne obietnice, które Żydzi nigdy nie otrzymali. I począwszy od Abrahama w Księgi Rodzaju, 17 rozdział, werset 8. Może Czarek byś wyświetlił, by mi było szybciej, bym nie otwierał. Jest. I on tu mówi do Abrahama. Ziemię, na której przybywasz jako przychodzień, całą ziemię kanadyjską dam tobie, potomstwu twemu, po tobie, na wieczne posiadanie i będę ich Bogiem. Czy Żydzi to kiedykolwiek otrzymali? Jak wam się wydaje? Z historii Żydów. Czy Żydzi kiedykolwiek otrzymali te ziemię, które im Bóg obiecał? Nie. Oni otrzymali po części tylko te ziemi. I na krótki czas. Ale ta obietnica jest mową o potomku, Mesjaszu i o tym, że w tym potomku będzie błogosławieństwo dla wszystkich narodów i oni posiądą ziemię. I to są ci potomkowie, to są Żydzi wierzący w Jezusa Chrystusa, Mesjasza, i oczywiście my, poganie, którzy w Niego wierzymy. I będzie czas zmartwychwstania Abraham, Jakub, patriarchowie, i oni doświadczą wypełnienia obietnicy, której Bóg złożył Żydom. Ale oni jako pierwsi powstaną, a później my. To jest dopiero przed nami. I może jeszcze Dzieje Apostolskie 13, 19, 25. To też jest ważne. Dzieje Apostolskie. 19 od wersetu 19 do 25. Zobaczcie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie. To mówi Piotr do Żydów. Aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Dalej. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Dalej. I stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Dalej. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama. W potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I tym potomkiem jest Jezus. I ci potomkowie Mesjasza to są wierzący w Niego. I Żydzi, i poganie. Amen? Żydzi i poganie. My jesteśmy dziećmi Abrahama przez wiarę w Mesjasza. Amen? Tak mówi list do Galacjan. Paweł to stwierdza w liście do Galacjan, werset w rozdziale 3, od 7 do 9 wersetu. Jest tak powiedziane. I jeszcze może Łukasza, 13 rozdział, od 28 do 30. Łukasz 13. Tak. Tam będzie płacz i zgrzytania zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych, zaś preć wyrzuconych i przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Jest tu mowa o zmartwychwstaniu, zgodzicie się o tym? I będzie czas, kiedy patriarchowie zmartwychwstaną i wraz z nim wszyscy wierzący w Mesjasza ze wszystkich narodów i zasiądą w Królestwie Bożym. Wiecie, Królestwo Boże już jest dzisiaj i teraz w naszych sercach przez Ducha Bożego, bo Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to manifestacja darów Ducha Świętego przez moc, znaki i cuda. Ale Królestwo Boże przyjdzie fizycznie na ziemi w rządach Mesjasza w zmartwychwstaniu i Żydzi otrzymają ziemię, tak? I będą u imperium świata i będą rządzić całym światem przez Jezusa Chrystusa, który będzie rządził w Jerozolimie i władał wszystkimi narodami. Amen? Tak Biblia to nam objawia bardzo prosto. Taki jest Boży scenariusz. To jest dopiero przed nami. Dalej, może jeszcze Hebrajczyków 11:9. Hebrajczyków 11:9. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izakiem, Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Przez wiarę. Widzicie, patriarchowie przez wiarę osiedlali się w tych ziemiach, których Bóg obiecał, bo oni wierzyli w zmartwychwstanie. Oni wierzyli, że pewnego dnia posiądą tą ziemię w dziedzicne posiadanie. Żydzi nigdy jeszcze tego nie otrzymali. I może jeszcze 39 do 40. Ten sam rozdział. Hebrajczyków 11, 39 do 40. Zobaczcie. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosi obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, a mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Dalej. Dalej. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby i oni nie osiągnęli celu bez nas, tak? Dobrze. Czyli widzimy, że tu jest mowa zapowiedzi obietnicy danej Izraelowi, ale nie tylko Izraelowi, ale tych wszystkich, którzy mają wiarę. Amen? Czyli to również tyczy się nas. Ale oni nie osiągną tego bez nas. Dlaczego? No bo będzie jedno zmartwychwstanie sprawiedliwych, tak? Począwszy od patriarchów, po wszystkich świętych, którzy umarli na przestrzeni wieku, co są chrześcijanami, tak? Czyli patriarchowie, prorocy, wszyscy wierzący chrześcijanie, Żydzi i poganie i ci, którzy będą w czasie zmartwychwstania żywi, będą pochwyceni. Amen? Będą mieli przemienione ciała i oni zostaną zabrani z ziemi na ucztę baranka, a na ziemi będzie gniew Boży. Bóg będzie sądził narody. My będziemy tam na powietrzu z Panem cieszyli się, Bóg będzie sądził świat. Po Jego sądzie, po Jego gniewie, my przychodzimy wraz ze wszystkimi świętymi, począwszy od Abrahama, ze wszystkimi innymi. I wiecie, gdzie przyjdziemy? Do Jerozolimy, przyjdziemy do tego terenu, co Bóg obiecał Żydom, tak? Te ziemie kananejskie i tak dalej. I stosownie do naszej wiary, naszej wierności Bogu, będziemy otrzymywali od Pana stosownie wynagrodzenie, jak byliśmy wierni Panu. To jest dopiero przed nami. Później będę o tym trochę mówił. Czyli to jest dopiero przed nami. Czyli jeżeli chodzi o ziemię obiecane, to jest dopiero przed nami. Teraz ważna rzecz jest związana z Jerozolimą, która będzie siedzibą Mesjasza, kiedy przyjdzie zmartwychwstanie, kiedy będzie rządził Jezus na ziemi, będzie stolicą, można powiedzieć, narodów świata. I wszystkie narody będą pielgrzymowały właśnie tam, aby oddać pokłon Panu Bogu Izraela, Mesjaszowi, Jego Królowi. Będzie taki czas. To jeszcze tego nie było, ale to dopiero będzie. I o tym mówią, wiecie, prorocy. O tym mówi na przykład prorok Izajasz, Zachariasz i Jezus też o tym wspomina. To może z proroka Izajasza, 24 rozdział, 23 werset. To nigdy się jeszcze nie stało w historii Izraela, bo to jest dopiero przed nami. Izajasz 24, 23. I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jerozolimie przed ich starszymi będzie chwała. Czy to kiedykolwiek miało miejsce w Izraelu? Jakbyście sobie ten 24 Izajasza poczytali, to tam jest mowa właśnie o odnowienie dziedzictwa danego Żydom i że będzie ta właśnie chwała i że Jerozolima będzie wyniesiona i w ogóle i wszystkie narody. I tu też jest opis sądu wcześniej. To, że zarumieni się księżyc, słońce i tak dalej. I wtedy następuje zmartwychwstanie i Pan zastępów, czyli wiemy, że Panem zastępów jest Jezus, On przyjdzie i Jerozolima, Syjon będzie pełna chwały Bożej, będzie szekina, blask i On z tymi wszystkimi wiernymi będzie tam rządził. Tego jeszcze nigdy w Izraelu nie było. Możemy to uduchawiać albo wierzyć, że tak się dosłownie stanie. Rzuciłem wam dzisiaj myśl taką, że jeżeli 2/3 proroctw o sobie Jezusa Chrystusa się wypełniły literalnie, czyli Jego narodzenie, Jego służba tu życia na ziemi, Jego zmartwychwstanie, to tak samo ta trzecia część proroctw odnośnie powtórnego Jego przyjścia i to, że Pan zastępów będzie królował w Jerozolimie, to dopiero jest przed nami. Nie możemy tego przeduchawiać, ale są niestety kościoły, które to przeduchawiają. Dobrze, to może jeszcze Zachariasz 14:9. Oczywiście wiele jest fragmentów, ale ja tylko znalazłem takie, które są bardzo ważne i istotne. 14:9 Zachariasz. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Jakbyście przeczytali ten rozdział, to jest w kontekście Jezusa. Zobaczyli, kogo przewodzi i tak dalej. Jakbyście sobie przeczytali ten fragment, to jeszcze nigdy nie nastąpiło. To jest dopiero przed nami. I może jeszcze Mateusza 25, 31, 32. Zobaczmy. Mateusz 25. 31, od wersetu 31 do 32. I gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Gdzie będzie ten tron chwały? W Jerozolimie. Amen? Tam. Ale kiedy On przyjdzie i zasiądzie na tronie swej chwały. Amen? To jeszcze nie nastąpiło. Czy Jezus dzisiaj panuje z Jerozolimy? Chyba nie. Ale to na pewno się stanie. To sam Pan Jezus mówi. Dobrze. I teraz czasy eschatologiczne, czyli czasy końca. Czyli problem jest taki w Kościele, jak powiedziałem, powstał między III i IV wieku, że została wypaczona doktryna. Doktryna fundamentalnej prawdy apostolskiej odnośnie Żydów, ich obietnicy związanej z ziemiami, które mieli wposiąć wieczne posiadanie, obiecane patriarchom, prorokom, co jeszcze nie nastąpiło, i odnośnie Jerozolimy, co też jeszcze nie nastąpiło, ponieważ to wszystko ma wypełnienie w Mesjaszu. I teraz ta druga prawda, co została wypaczona doktrynalnie, to jest, właśnie są te czasy eschatologiczne, milenium. Słowo milenium, czyli 1000 lat panowanie rządów Chrystusa, występuje w Księdze Dziejów Apostolskich. W 20 rozdziale od 4 do 6. Jeszcze tam w wcześniejszych tych fragmentach też występuje. I tam jest mowa o tym, kiedy następuje pierwsze zmartwychwstanie, to oni ożyli, ci wierzący, w pierwszym zmartwychwstaniu, i oni ożyli i z Chrystusem będą panowali przez 1000 lat. Wiecie, jeszcze nie było wzbudzenia zmartwych wierzących i oni mają panować 1000 lat z Chrystusem. No i możemy to uduchowić, ale tam jest jasno, jak wy upisze, że to się odbędzie w chwili zmartwychwstania Jezusa. W chwili pierwszego zmartwychwstania, bo są dwa. Jest pytanie, czy kiedykolwiek nastąpiło zmartwychwstanie? Pan Jezus zmartwychwstał, ale tam jest mowa o zmartwychwstaniu świętych. I tam jest wymieniona grupa tych świętych. Ci, co z powodu Słowa Bożego zostali ścięci. Ci, co nie oddali pokłonu zwierzęciu i bestii. Ta grupa świętych zmartwychwstaje. Czy kiedykolwiek to miało miejsce w historii? Nie miało, bo to jest dopiero przed nami. I możemy to uduchowić, a możemy czytać to tak, jak należy czytać, ponieważ Księga Apokalipsy jest tak zwaną księgą objawienia, odsłonięcia, odkrycia. To jeszcze chcemy objawienie w objawieniu? Czy już mamy odkryte i odsłonięte? Czy potrzebujemy wiary? Już nie potrzebujemy objawienia w objawieniu, aczkolwiek są pewne rzeczy alegoryczne, ale pewien scenariusz odnośnie zmartwychwstania to nie jest alegoria. Tylko to jest fakt, który ma nastąpić. I jeżeli chodzi o kwestię zapowiedzi proroczych, tych zapowiedzi proroczych milenijnych, i to odnosi się do czasu panowania Mesjasza na ziemi, na terenach Izraela, znaczy nie dzisiejszego, współczesnego, tylko na terenach Izraela, te, które Bóg obiecał patriarchom, co Żydzi nigdy nie otrzymali. To, jeżeli chodzi o te zapowiedzi prorocze, to oczywiście o tym mówił Daniel, oczywiście o tym Izajasz, mówi Zachariasz, jeszcze jakbyście poszukali i Malachiasz, i inni prorocy o tym wspominają. Ale niemniej jednak nie używają takiego słowa jak, jak milenium, jak 1000 lat panowania Mesjasza. Nie używają. Tylko jest mowa o przyjściu Syna Człowieczego, który zasiądzie chwale i będzie królował, Izrael będzie wyniesiony, Jerozolima będzie wyniesiona i panowała nad narodami ziemi. No dzisiaj nie wiem, jaki naród panuje nad narodami ziemi. No mówią, że Amerykanie, niektórzy, że Rosjanie. Jakkolwiek jest, nieważne. Ale jednego możecie być pewni, że przyjdzie czas, kiedy Królestwo Boże objawi się konkretnie fizycznie w swoim czasie, nastąpi to, kiedy Bóg osądzi ziemię, narody. Kiedy nastąpi właśnie zmartwychwstanie sądu Bożego i Jezus przychodzi i Jego Królestwo jest fizycznie manifestowane na ziemi. I będzie ono trwało 1000 lat. Nie mniej, nie więcej. Tak głosili ojcowie z pierwszych wieków Kościoła. Do drugiego, do trzeciego wieku tak głosili. Później o tym wspomnę. I są dowody historyczne, możecie sobie to sprawdzić, a później zostało to wypaczone. To jest tak zwana koncepcja takiej teologii premilenizm. Albo premilenizm historyczny. Czyli, że Kościół żyje w czasach przed zmartwychwstaniem, przed 1000-letnim panowaniem Chrystusa, czyli żyje przed. Premilenizm zakładał, tak wierzyli ojcowie pierwszego kościoła, pierwszych wieków, że Kościół jest cały czas w ucisku, dochodzi do punktu wielkiego ucisku, w tym momencie następuje zmartwychwstanie, pochwycenie wierzących, gniew Boży i 1000 lat panowania Chrystusa na ziemi i później nowe niebo i nowa ziemia, sąd ostateczny. Tak wierzyli. I jacy ojcowie kościoła tak wierzyli, to później wam pokażę. Czy Jezus mówił o takiej koncepcji panowania Jego na ziemi? No mówił. Mówił to w przypowieściach. Wiecie, jest na przykład przypowieść o dzierżawcach winicy w Mateusza 21, I tam jest, mówię, że był pewien gospodarz, który miał winicę, wydzierżawił ją wieśniakom i oczekiwał, że wyda plon. A ona nie chciała wydać plonu. I on posyłał swoich współsług, tak? On posyłał, tak? I żeby po plony, tak? Ale oni nie wydawali plonu i pozabijali tych wieśniaków, tak? Czy tych sług pozabijali. No to sobie wtedy ten gospodarz myśli, no to ja poślę mego syna, to może jego uszanują. A tamci mówią wieśniacy, nie, zabijmy jego, a dziedzictwo będzie nasze. I później Jezus mówi w tym kontekście, że to on mówi właśnie do faryzeuszy, w tym kontekście może zobaczmy Mateusza 21, 33, 34, do faryzeuszy, ja już to wspomniałem wam, o Królestwie Bożym. I że właśnie ci faryzeusze, oni jakby nie mają w tym udziału, ponieważ go odrzucają, Jezusa Mesjasza. I nie mają w tym działu. Tak. Dalej może. Tam do 40 może. Tam na sam końcu tam jest. 44. Tutaj widzimy, tak, ta przypowiedź, 44 werset. I to właśnie Jezus mówi do tych faryzeuszy. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, na kogo on upadnie, zmiażdży go. On mówi to do tych faryzeuszy, że wy nie macie w tym działu, ponieważ jakby mnie odrzucacie. Czyli pewnego dnia przychodzi ten gospodarz, to Jezus, tak, tą winicą to jest ten naród Izraela, tak. Oni byli powołani przez Boga, by wydawać plon, tak. Ci, których tam postawił Bóg, to byli ci właśnie zarządcy, ci królowie, kapłani, oni mieli to sprawować służbę dla Boga, tak? Ale okazało się, że oni nie wydawali owocu, tak? Byli niewierni Bogu. No to Bóg posyłał do nich proroków, tak? Piętnował ich. No to ich też pozabijali, tak? No to w końcu Bóg do nich posyła syna. No to jego też zabili. I mówi, i wy jesteście tymi budowniczymi, który was Bóg odrzuca. Boście nie chcieli się upamiętać. Nie słuchaliście ani proroków, ani mego syna, bo mieliście swoją koncepcję, jak służyć Bogu. I Bóg was odrzuci. Nie będziecie mieli działu, kiedy ten gospodarz przyjdzie w jego królestwie. O tym jest tutaj mowa. I jeszcze jest przypowieść o podobieństwo o talentach. O tych sługach, co Pan wyposażył. Jednemu dał tam jeden, drugiemu tam dwa i jednemu tam 10. I każdy miał sposobność rozmnożyć ten talent. Ale okazało się, że był jeden taki sługa, który nie pomnożył jednego talentu. I tam jest powiedziano, sługo zły, leniwy. Że on nie ma jakby działu, kiedy Pan przyjdzie. Bo tamci, którzy byli wierni, rozmnożyli te talenty, pomnożyli, mają władzę nad miastami, a tamten nie ma, ponieważ nic nie zrobił. Sługa zły, leniwy. I w Apokalipsie jest też powiedziane, że zwycięzcy dam temu, kto będzie wierny Panu Jezusowi, temu, kto zwycięży, kto się nie odejdzie od wiary, kto będzie wierny Jego nauce, Słowu, to da, i tutaj może przeczytajmy to, to jest w Księga Apokalipsa 22, rozdział 2, od wersetu 25 do 27. Tak, Księga Apokalipsa 2, 25. I tak, trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. To jest mowa o zmartwychwstaniu wierzących. Ci, co są wierni Panu Jezusowi, wierni Jego nauce, tak? Oni będą wynagrodzeni, będą mieli władzę nad poganami. To znaczy, że będzie czas, kiedy Jezus przyjdzie na ziemię, że wszystkie narody będą poddane Jemu. A jeżeli ty jesteś dobrym chrześcijaninem, obracasz tym talentem, który ci Bóg dał, to może Bóg ci da władzę nad 50 miastami, może nad 10. Rozumiecie? Może będziesz burmistrzem w Świdniku. Nie wiem. To Pan stosownie ci wynagrodzi. No dzisiaj mamy wybory, tak? Jest tutaj parę kandydatów na burmistrza miasta. Ale wiecie co? Może ktoś z nas będzie burmistrzem w Świdniku w czasach milenijnych. Albo burmistrzynią. Też nie ma problemu. Ale to sam Pan będzie wynagradzał stosownie, jakie jest wasze życie chrześcijańskie, będziecie wynagrodzeni. Amen? Tu jak żyjecie. Dobrze. To jeżeli chodzi o doktrynę, ja bardzo zrobiłem ogólną panoramę. I teraz przejdźmy do konkretów historycznych. Pokazałem wam doktrynę. Był papiarz, biskup Herapolis, urodzony w 70 roku, zmarł w 135 roku, był wyznawcą milenaryzmu, czyli tego, że wierzył właśnie, że my żyjemy w czasach przed tysiącletnim panowaniem Chrystusa. I ten właśnie papiarz, on był podobno uczniem Jana, apostoła Jana. Od niego się uczył i z jego pism jasno wynika, że tak uważał, tak głosił, miał taką doktrynę, jak ja wam mówię. Czyli był wyznawcą milenaryzmu albo premilenizmu. Tak? Był też taki Polikarp, biskup Smyrny, urodzony też 69-82, nie są pewni daty jego urodzenia, zmarł w 156 roku. On również znał apostołów, był biskupem w Smyrnie, również był wyznawcą tych poglądów. I w jego pismach jest, jak w napisane, że jeżeli się inaczej uważa, no to się jest niewiernym chrześcijaninem i heretykiem. To byli ludzie, którzy bezpośrednio trwali w nauce apostolskiej. Oczywiście ja tylko wybrałem paru z nich, ale jest więcej. Jakbyście sobie poczytali historię Kościoła, więcej było takich ludzi. Później byli, na przykład już drugi wiek, był na przykład Justyn Męczennik, urodzony między 100 a 163, 67 roku naszej ery zmarł. On był filozofem i apologetą. Czyli w obronie wiary chrześcijańskiej, apologeta, tak? Czyli ktoś, kto broni fundamentalnych praw wiary. I on był jakby tym drugim pokoleniem tych ludzi, którzy mieli kontakt jeszcze z apostołami, albo którzy byli już po apostołach. On również był wyznawcem tej teologii premilenizmu czy milenaryzmu. Był jeszcze Ireneusz. Było wielu innych i pisma chrześcijańskie. I to nie ulega wątpliwości. Do drugiego wieku ci ojcowie Kościoła mieli taki pogląd. Amen? Taki pogląd. Tak wierzyli w dosłowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa tu na ziemi i Jego panowanie, że Bóg oddaje ziemię Izraelowi i tak dalej, znaczy tym, co wierzą w Mesjasza, tak? Jezus zasiada w Jerozolimie i rządzi narodami. Oni tak po prostu wierzyli. Ale później był taki człowiek, się nazywał Orygenes. On żył już drugi, trzeci wiek, 185-254 śmierć, znaczy urodzenie i jego śmierć. Był komentatorem biblijnym. I on stworzył taki pogląd teologiczny, interpretacja alegoryczna Biblii. Czyli on uduchawiał pewne rzeczy. I podam wam dwa przykłady. On mówił tak. Jeżeli w Biblii, gdzieś tam w pismach Starego Testamentu, czytamy, że jest mowa o Izraelu, to chodzi o Kościół. Chyba, że jest pisane w negatywnym świetle, to chodzi już o fizycznego Izraela. Tak to sobie interpretował. Druga jego taka, znaczy on wiele rzeczy takich miał dziwnych. Druga jego taka interpretacja ze Starego Testamentu. Ta historia, kiedy Izraelici walczyli z Kanańczykami i tymi Amalekitami, a Mojżesz się modlił, miał ręce wzniesione ku górze. I kiedy Mojżesz miał wzniesione ręce ku górze, oczywiście to nie była magia rąk Mojżesza, tylko to było to, że on się modlił do Boga Izraela, tak? I kiedy trwał w tej modlitwie, miał ręce wzniesione ku górze, to Izrael wygrywał. Ale kiedy mu ręce mdlały, to Izrael przegrywał. No to Żydzi wpadli na genialny pomysł, pomódlmy się Mojżeszowi modlić. Podeprzyjmy jego ręce. No i podparli jego ręce, no i wygrali Izraelici, tak? No to posłuchajcie, jak to interpretuje sobie Orygenes. On mówi tak, że tym, co podpierają ręce Mojżesza, to jesteśmy my, poganie. A Żydzi są za słabi. I my teraz podpieramy ręce Mojżesza. I to my, dzięki nam, jakby mamy te zwycięstwo i Królestwo Boże. To my, poganie. Tak Orygenes sobie to zainterpretował. Jeszcze na dodatek mogę wam powiedzieć o Orygenesie, że prawdopodobnie, bo tu też niektórzy są zgodni, niektórzy nie, no, że był kastratem, eunuchem. Bo tak był właśnie alegoryczny i niealegoryczny, że akurat to, co tam przeczytał, gdzie należało rozumieć alegorycznie w przypowieści, o Jezu, co Jezus mówi, tak, że jak ci gorszy twoje oko czy ręka, to tam odetnij. No to on se to wziął dosłownie, no i się wykastrował, bo nie chciał mieć pokus w tej sferze, tak? Tak zrobił. No ale on był młody, no później niby tego żałował. W związku z tym później się okazało, no, że według prawa kanonicznego, czyli prawo kanoniczne, tak się mówi, nie? Czyli natchnione. Oczywiście w Biblii jest powiedziane, że kapłanem nie mógł być jakiś człowiek okaleczony, na pewno nie mógł to być eunuch, tak? Tak w Starym Testamencie była mowa. No i on jakby nie mógł być. No i ponieważ on był kastratem, to nie mógł być, tak? Tak samo nie mogli być biskupami bigamiści, co mieli wiele żon, i tak samo nie mogli być eunuchy, czy kastraci nie mogli być funkcji duchownych. Ale pomimo to byli zwolennicy Orygenesa i biskupi, którzy go wspierali i nawet mu pozwolili uczyć, wykładać pisma i tak dalej. I on to robił. I on zaczął już, Orygenes, forsować właśnie tą teologię antyżydowską. Że Bóg odrzuca pogan, a w ich miejsce my, poganie, przejmujemy dziedzictwo. I wszystko uduchowił. Nie ma tego dosłownego panowania Jezusa na ziemi. Tylko Królestwo Boże jest tylko w naszych sercach. Ale nie będzie takiego czasu, że Jezus przyjdzie na ziemię i będzie panował. On wszystko to przeduchowił. Rozumiecie? Taki był Orygenes. Ale później był taki Eusebiusz. On również był biskupem w Cezarei, był tak zwanym historykiem Kościoła. To jest bardzo kluczowa postać, ponieważ on bardzo wiele namieszał, ten człowiek. Ponieważ był zafascynowany pismami Orygenesa i skłaniał się ku tej teologii. Tak? O nim jest tak powiedziane, że on jest historykiem, że on był takim badaczem historii Kościoła, że on weryfikował pisma ojców Kościoła. I mogę powiedzieć tak, że czytając tego Eusebiusza, dochodzę do takiego wniosku, nie tylko ja, ale wielu też innych ludzi, że Eusebiusz miał taką tendencję. Jako historyk powinien być rzetelny w swoich badaniach, tak? Gromadząc fakty. Ale niestety nie był. Niestety nie był. Ponieważ tam, gdzie było oczywistą rzeczą, gdzie była konkretna nauka apostolska w temacie właśnie Żydów, jak Bóg widzi kwestię Żydów, to on w ogóle albo milczy, albo odrzuca. Albo zarzuca na przykład papiaszowi, no, że papiasz, no, tutaj taki nie był do końca oświecony, skoro uważa, że on wierzy w tak staroświecką doktrynę tego milenaryzmu. A on jest tak jaśnie oświecony, który żył 100 lat później, tak? że on ma głębsze objawienie. Tylko że papiasz był biskupem, który wzrastał przy Janie i takie przyjął nauczanie. A Eusebiusz to po prostu dyshonoruje. I wiele innych pism, gdzie Eusebiusz odnosi się do tych różnych filozofów czy biskupów kościoła z pierwszych, z drugich wieków, on tak jakby wychwala ich, czy tam powiedzmy korzysta, ale gdzie chodzi o ten temat związany właśnie z tą doktryną, Eusebiusz pomija ten fakt, milczy i forsuje swoje koncepcje. Kim był jeszcze Eusebiusz? Eusebiusz był jeszcze przyjacielem Konstantyna Wielkiego, cesarza Rzymu. Konstanty Rzymu. Kim był Konstanty Rzymu? Mówi się, że Konstanty Rzymu był patronem dla kościoła tamtych czasów. Ponieważ chrześcijanie byli prześladowani, Konstantyn postanowił, tak bardzo się poczuł, pomóc chrześcijanom, postanowił ich zjednoczyć. Zjednoczyć pod swoim przywództwem na smyczy Imperium Rzymskiego. I zwołał sobór w Nicei w 325 roku, na którym podjęto dwie ważne sprawy, ale jedna była najważniejsza. Kwestia Ariusza, bo był taki odstępca, heretyk i chcieli podjąć konkretne kroki, bo on tam nie wierzył w boskość Jezusa i tak dalej. Znaczy on tak częściowo wierzył, tam nie wierzył, że go uznali za heretyka i w związku z tym postanowili wszystkie jego pisma spalić i tak dalej, i że to jest herezja. A druga rzecz była związana ze świętem Paschy, która wypada 14 dnia miesiąca Nisan. I na terenie Rzymu była tradycja żydowska, judaistyczna, w zasadzie biblijna, tylko tak się mówi, że żydowska, że Żydzi obchodzili Paschę tego miesiąca, 14 dnia miesiąca, według kalendarza żydowskiego. Ale na terytorium Imperium Rzymskiego byli chrześcijanie, którzy odeszli od kalendarza żydowskiego i postanowili przestrzegać tego święta Paschy jako święta wielkanocne ku czci bogini Isztrat i że ono zawsze ma wypadać w niedzielę. Wiedzieliście o tym? No, tak to wiedział, to fajnie. No, ale stwierdził Konstantyn Wielki, że to jest poważny problem, że jedni chrześcijanie czczą święto Paschy w tym dniu, a drudzy w innym. No i że nie ma jedności. No i trzeba wam pomóc. I w związku z tym Konstanty zwołał właśnie ten sobór w Nicei, i aby rozstrzygnąć ten konflikt wśród chrześcijan. Którego dnia ma być te święto Paschy? Kiedy chrześcijanie powinni je obchodzić? Później za chwilkę wam przeczytam jego wypowiedź, którą później skierował do biskupów po synodzie w Nicei. Ale jeszcze jedna taka rzecz, którą Konstanty zrobił. W 321 roku wydał edykt w 321 roku, aby znieść święto sabatu, które wypada, jak wiemy, piątek wieczorem i sobota, tak? Na niedzielę ku czci bogini Słońca, Boga Słońca, tak? Jako dzień wolny od pracy. Zamienił. I narzucił to chrześcijanom, że jakby dzisiaj sabatem jest niedziela, nie sobota. To są fakty historyczne. Oczywiście to wszystko można sprawdzić. Czyli już widzimy, jak Konstanty miał w stosunku do Żydów. Konstanty w stosunku do Żydów również był antysemitą. Zaraz przeczytam i zobaczycie, że to fakt jest historyczny. Ponieważ imperium mu się waliło, było też dużo heretyków, gnostyków i też to byli nawet i Żydzi. I Żydzi też wzbudzali powstania, było tam te różne takie powstania ich. I on miał Żydów dosyć. A chrześcijanie byli tak pokojowo ustosunkowani, no to imperium mu się wali, Żydzi tutaj mu cały czas mieszają w jego imperium, no to dogadajmy się z chrześcijanami. No i on postanowił być jakby patronem. I zwołał ten właśnie sobór w Nicei w 325 roku. Zwołał 380 biskupów i w większości to byli biskupi z pogan. Nie było Żydów, nie zaprosili ich. To są fakty historyczne. I teraz chcę wam przeczytać fragment listu zadedykowany po soborze w Nicei. Fragmenty, bo całego nie będę wam czytał. Konstantyna Wielkiego, który tak napisał do kościoła. A właśnie, ja to, ta książka to jest Kościół i Żydzi, Dan Gruber. To ja polecam tą książkę, to jest gruba książka, ale ona fajnie, to jest Żyd zresztą. On skondensował tę wiedzę historyczną, odnosi się tutaj do różnych tych publikacji i tak dalej, to co można sprawdzić. Dobrze. Tak, w liście tym Konstantom, to są tylko fragmenty z tego listu. W liście tym Konstantom oficjalnie ustala antyżydowskie postawy, podstawy doktryny Kościoła oraz oświadcza, że pogarda dla Żydów i oddzielenie się od nich jest jedyną postawą chrześcijańską. No i teraz czytam te fragmenty z tej książki. Teraz tutaj to są cytaty Konstantyna Wielkiego, który pisze list do kościołów. Pisze tak. Zapewniam was, że przede wszystkim każdemu z obecnych wydało się rzeczą niegodną celebrować to najbardziej uroczyste święto według zwyczaju Żydów, którzy jako nieczyści i nikczemni zbrukali dłonie straszliwą zbrodnią i są sprawiedliwie zaślepieni w swych umysłach. Słuszne jest zatem, abyśmy odrzucili praktyki tego narodu i kontynuowali przez wszystkie następne pokolenia obchody według innego rytu w bardziej odpowiednim porządku. Nie miejmy zatem nic wspólnego z motłochem żydowskim. Także widzimy już jad antysemityzmu? Wyjdźmy, szanowni bracia, z pomiędzy tego najuchwytniejszego ze zgromadzeń. Chodzi o Żydów. Po co zatem mielibyśmy naśladować tych, którzy trzymają się tak żałosnych błędów, jeżeli jednak to, co powiedziałem, nie jest dla wszystkich wystarczającym argumentem? Zadbajcie poprzez rozsądzanie i modlitwę o to, by czystości waszych umysłów nie została w żaden sposób skalana czymkolwiek, co związałoby się ze zwyczajami tego nikczemnego narodu. Konieczne jest również takie naprawienie błędów, abyśmy już więcej nie mieli nic wspólnego ze zwyczajami morderców naszego Pana. Wszyscy powinniśmy pragnąć tego, czego wymaga zdrowy rozsądek, oraz unikać społeczności z Żydami, którzy winni są krzywoprzysięstwa. Konstanty przypisał wprowadzenie tej antyżydowskiej tradycji samemu Jezusowi. I teraz pisze tak. Otrzymaliśmy się od naszego Pana inny sposób obchodzenia tego święta. Co jest w ogóle wymysłem Konstantego. Przed najświętszą religią otwiera się bardziej prawowierny i odpowiedni kierunek. Nakazuję, powołując się na swój cesarski autorytet, by cały Kościół zaakceptował i wprowadził w życie tego rodzaju postawy, nauki i praktyki, ponieważ decyzje soboru są równoznaczne z wolą Bożą. Ostrzega również, że posiadanie odmiennych poglądów w tych sprawach byłoby równoznaczne z popełnieniem przestępstwa. Studiowano każdy szczegół, aż wreszcie osiągnięto jednomyślność ku upodobaniu Bogu, który widzi wszystko, tak więc nie pozostało nic, co mogłoby wzbudzić niezgodę lub kontrowersję w sprawie wiary. Poza tym należy wziąć pod uwagę fakt, iż jakikolwiek przejaw niezgody w sprawach tak wielkiej wagi byłyby przestępstwem. Ponieważ zaś ten sam porządek obchodów jest zachowywany we wszystkich kościołach na Zachodzie, przyjmijcie zatem z radością nakaz płynący z nieba i prawdziwy, gdyż cokolwiek zostanie postanowione przez Święty Sobór Biskupów należy traktować jako Bożą wolę. Dlatego też ogłaszamy wszystkim naszym umiłowanym braciom powyższe decyzje, a waszym obowiązkiem jest przyjęcie ich i zastosowanie się do nich podczas obchodów tego największego ze świąt, tak, aby znalazły się spośród was, czego pragnę z całego serca, mógł celebrować je wraz z wami jednego i tego samego dnia, także radować się waszą radością, widząc, jakie okrucieństwo diabelskie zostało usunięte mocą Bożą przy moim udziale. To są niektóre wypowiedzi Konstantego w stosunku do Żydów. Także spójrzcie w historię, czy gdzie się to już zaczęło. I kiedy Konstanty właśnie zwołuje ten sobór w Nicei, on jest całkowicie w swoim sercu antyżydowski, ponieważ po prostu ich nienawidził. Widzimy to z tych wypowiedzi. To niektóre są jeszcze, to jest więcej czytania, więcej obszerniej można sobie to wejść, w to przeczytać, jego ten list skierowany do kościoła. Ale w każdym bądź razie widzimy, że Konstanty to narzucił biskupom. I było później tak podobno, że kiedy już jak on ich zaprosił, tych wszystkich biskupów, na swój koszt, i później oni, ci biskupi już po tym całym soborze, musieli przejść w takim akcie, wiecie, takiego niby poddania cesarzowi, że żołnierze rzymscy stanęli w takim jakby tunelu i znieśli miecze i ci wszyscy biskupowie przeszli pod nimi. I to był taki niby, można powiedzieć, niewinny akt, ale myślę duchowy, że jakby biskupi w tym momencie poddali się pod autorytet właśnie Konstantego. Widzicie, że Konstanty jakby uważa, że on jako cesarz ma prawo narzucić kościołowi doktrynę, ma narzucić kościołowi kwestię tą związaną, no akurat tutaj chodziło o tą Świętą Paschę. Po prostu z historii Kościoła nie wynika w ogóle tak, że chrześcijanie nie celebrowali Święta Paschy, bo wiemy, bo właśnie, że tak było, że celebrowali, że była ta rozbieżność między wschodnim imperium a zachodnim, że bardziej tam na wschodzie nie chcieli celebrować w tym kontekście żydowskim, tak? A ci wschodni, a ci zachodni jakby odnosili się bardziej do tej tradycji żydowskiej. Ale w każdym razie to są fakty historyczne. Ale później był jeszcze taki ojciec Kościoła, który dalej pociągał tą doktrynę. On się nazywa Aureliusz Augustyn i on już bardziej rozwinął tą doktrynę tego animilenizm, to się tak nazywa. Czyli, że chodzi o to, że Kościół jest królestwem. Że Kościół, on ma tu władzę na ziemi i poprzez jakby cesarza Rzymu, cesarstwo rzymskie, jest delegowana ta władza i on ma tu władzę. Już jakby to jest uduchowione wszystko. Nie było zmartwychwstania, ale to wszystko jest jakby zmartwychwstanie w naszych sercach i teraz Kościół ma władzę nad światem poprzez Imperium Rzymskie, aby rządzić narodami. No i wiecie, jak to było w historii. Jak się szerzyło Ewangelię mieczem i ogniem. bo to jest doktryna Augustyna. Tak się mają te sprawy, jeżeli chodzi o tą kwestię antysemityzmu w Kościele. Jeszcze mogę tylko tak nadmienić, że na przykład Luter, który był katolikiem, a później wiemy, że on nabuntował się Watykanowi, tak, Kościołowi rzymskokatolickiemu, i od niego się mówi, że my jesteśmy protestantami. Ale wiecie co? Nawet Luter w swoich poglądach w tej sprawie był również poglądów tych jak święty Augustyn. I również, jakbyście przeczytali sobie jego wyjaśnienie listu Pawła do Rzymian, jak ja sobie to przeczytałem, sobie myślę, no Boże, no taki człowiek, a on tak opacznie rozumie tą kwestię związaną z Żydami. Po prostu, dlaczego? Dlaczego nawet Luther nie miał poznania w tym temacie? Ponieważ był tak przesiąknięty przez wieki tą tradycją, która zagościła tak naprawdę w Kościele rzymskim. Rzymskim, który stał się później rzymskokatolicki dopiero w IV wieku. I tak jak czytałem wam z tego rozdziału listu do Rzymian, 11 rozdziału, Paweł ostrzegał Rzymian, aby oni nie wznosili się w pychę, nie wywyższali się. Tak? Wiecie, grzechem, jaki jest pierwotny w sercu, czy to szatana, czy człowieka, to jest zawsze grzech pychy. Od tego się rodzi dalsze nieposłuszeństwo Bogu. Pycha, to jest taki grzech, że tak, no tak tego się nie widzi, bo to jest coś subiektywne, tak? I to jest właśnie ta zdolność takiej niezależności od Boga, zdolność takiego myślenia o sobie, że ty sam jesteś kimś, coś stanowisz. I właśnie Rzymianie, czyli ci chrześcijanie z Rzymu, mieli ten problem. Oni zaczęli już o sobie myśleć zbyt wiele. Już Żydów nam nie potrzeba w Kościele. My już tworzymy Kościół. My już jesteśmy Królestwo Boże. Bóg Żydów odrzucił. I ta teologia zaczęła kwitnąć, mówię już, od Orygenesa poprzez Eusebiusza, Konstantego i poprzez Augustyna i później dalej przez resztę ojców Kościoła. I niestety to również wdarło się na tak zwane kręgi protestanckie. Dlaczego? Ponieważ to tak mocno siedzi zakorzenione w tradycji. Tyle wieków ta doktryna była zakorzeniona, była źle rozumiana, że nawet wiele chrześcijańskich zgromadzeń, kościołów, które nie są katolickie, rzymskokatolickie, mają podobne poglądy jak właśnie Augustyn, jak ci ojcowie właśnie Kościoła z tych trzecich, czwartych wieków i dalej. Także widzimy, gdzie leży problem antysemityzmu. Aczkolwiek uważam, że głównym problemem antysemityzmu jest już w Ogrodzie Eden, to co wspominał Piotrek. To jest tutaj ten główny problem, ale widzimy, że to również zakorzeniło się w Kościele. Tak, widzimy to? Ja to, co wam powiedziałem, z czym się podzieliłem, to tylko chciałem dać nam takie szersze zrozumienie tego tematu. Ja bardzo ogólnie to zrobiłem i chciałem wam tylko dać takie wyzwanie, żebyście sami sobie to sprawdzili, sami sobie też poczytali tych ojców Kościoła i tak dalej. To wszystko jest, można sobie znaleźć w internecie, ta cała wiedza jest. Ona nie jest jakaś tajemna, zakryta, to wszystko sobie możecie sprawdzić. I teraz, no, my jako ludzie wierzący, którzy utożsamiamy się z ruchem chrześcijan biblijnie wierzących, mamy ten wybór. Do jakiego dziedzictwa chcemy być wszczepieni? Czy do dziedzictwa Żydów, tak jak to pisze Paweł, czy do dziedzictwa Rzymian? Wybór zależy od nas. Amen. Ale ja wierzę, że jedynym słusznym wyborem jest powrócić do korzenia świętego, którym jest Izrael. Bo jasno to objawia nam nauka apostolska. I to jest prawdziwa apostolska nauka. Amen. To jest prawdziwa nauka apostolska. Apostołowie mieli w tym temacie swój pogląd jasno sprecyzowany. Ale niestety zostało to wypaczone. Amen. Dobrze, powstańcie, pomodlimy się. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo i proszę Cię, moich braci, siostry, abyś, Panie, dał nam rozumienie, Panie, tematów związanym, Panie, z antysemityzmem, związany, Panie, z powtórnym Twoim przyjściem. Ja proszę Cię, aby każdy mój brat i siostra był, Panie, należycie przez Ciebie pouczony, aby, Panie, też sobie to sprawdził, Panie, abyśmy też byli wolni od jakichś złych koncepcji, złych doktryn, Panie. Chcemy mieć tą właściwą, Panie, zdrową, apostolską naukę, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, przez Ducha Świętego, abyś ją zakorzeniał w naszych sercach, tą zdrową, prawdziwą, apostolską naukę. W imieniu Jezusa. Amen.